No więc, moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu z cyklu Potłuczone Historie. Bardzo was witam w kolejną niedzielę w naszym kolejnym słuchaniu ludzkich historii. Chyba nie muszę mówić, że bardzo się cieszę, że po raz kolejny się słyszymy. Kochani, dzisiaj historia może niezbyt długa, ale gruba, ale też z niesamowitym działaniem Pana Boga. I jak zawsze, z trochę mniej niesamowitym naszym działaniem. Będzie moralizowanie, będzie ochrzanianie i tak dalej, bo zresztą autor bardzo prosił, żeby tego nie było. No to będzie musiało być, to wiadomo. Kochani, zróbmy najpierw oczywiście czołówkę, a potem was zapraszam na historię. To są historie potłuczone. A to jest odcinek o Dymku, co ćpał i go Maryja nie wysłuchała. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, moi ulubieni, witam was bardzo serdecznie we właściwej części naszego spotkania, która w sumie tak naprawdę od samego początku jest właściwą częścią naszego spotkania, ale zapraszam was oczywiście teraz na wysłuchanie kolejnej historii. No to może nie przedłużając, po prostu jedźmy z koksem, jak to mówią, chociaż myślę, że jedźmy z koksem w tym wypadku to nie jest chyba dobre określenie. Posłuchajcie. Witaj, ojcze Adamie. Przesyłam ci moją historię potłuczoną, z nadzieją, że może ją kiedyś przeczytasz. Nie używałem żadnych imion, więc nic nie trzeba zmieniać. Ja jestem, i tu pada imię, ale na końcu podpisałem się Didymos, bo to jest mój patron i możesz mnie tak nazywać, jeśli oczywiście trafi to kiedyś do publikacji. Tamte PS-y i PPS-y są skierowane do ciebie, dlatego pod nimi już używam mojego normalnego imienia. A oto moja potłuczona historia. Od kiedy pamiętam, zawsze czułem, że jestem jakiś inny, a mówiąc wprost, gorszy. Z domu wyniosłem brak atencji na moje marzenia i poczucie odrzucenia zafundowane, oczywiście jestem przekonany bez premedytacji, przez rodziców. Zatem od kiedy pamiętam, zabiegałem o tę atencję w moim otoczeniu. A czym dalej postępowałem w latach, tym agresywniej o tę atencję walczyłem. W gimnazjum zrobiłem się już tak wyszczekany, że często dostawałem od silniejszych od siebie. Tak naprawdę to chyba nikt za bardzo mnie nie lubił. Znalazłby się może jeden taki kolega, co był nim już od samego przedszkola. W trzeciej klasie technikum, dosyć szybko, zacząłem brać narkotyki. A jako, że przez rówieśników poczułem się odrzucony, to moim towarzystwem stali się koledzy mojego starszego o 7 lat brata. Coraz rzadziej pojawiałem się w szkole, aż po pierwszym semestrze czwartej klasy zostałem ze szkoły po prostu wyrzucony za nieobecne godziny. Następne lata opiszę pokrótce, bo w zasadzie spędziłem je głównie na ćpaniu i piciu, czego popadło, w tym również dopalaczy. Popracowałem trochę na czarno w Polsce około jednego roku, po czym znajomy zaproponował wyjazd do Szkocji. Przed tym typkiem i przed tym wyjazdem ostrzegał mnie mój starszy brat, jedyny chyba mój prawdziwy przyjaciel, ale oczywiście też mocno wkręcony w dragi i alko, ale kto by go tam słuchał. Wtedy miałem do niego żal, że po pijaku kiedyś mnie pobił, no, oczywiście przez mój niewyparzony jęzor, więc po prostu pojechałem. No. I wpakowałem się w straszną patologię. Mówiąc krótko, ćpałem tam dopalacze, byłem zmuszany do kradzieży, do patrzenia na bicie koleżanki do krwi, sam też nieraz oberwałem. Po prostu szkoda gadać. Po 9 miesiącach takiej degrengolady wróciłem do Polski. I znowu praca na czarno, libacje narkotykowe, dyskoteki i tak dalej. Kiedy weszły dopalacze do Polski, to tak się wkręciłem, że całkiem przestałem pracować. Zacząłem kraść, nawet od rodziców, byle tylko mieć na to gówno. Uciekłem zatem z Polski do Holandii, bo tam najlepiej. To jest w końcu europejska stolica ćpania wszelkiego ścierwa. Jeśli widzieliście Las Vegas Parano, to pomnóżcie sobie ten film razy prawie 4 lata i wyjdzie wam ten okres mojego życia. Patologia straszliwa, zakończona ostrą depresją. A potem wróciłem do Polski. I znowu, praca na czarno, libacje, dyskoteki, w kółko to samo. Po 9 miesiącach w Polsce pojechałem do Niemiec. Żyłem tam sobie, odwiedzany często przez starszego brata i było fajnie. W sumie żadnej patologii, poza tą osobistą oczywiście. Żadnych w sumie problemów z kasą, skrócie praca, jaranie jointów i picie browara. Tak było do wypadku mojego brata. Tu może pominę okoliczności tego wypadku, dodam tylko, że to nie był wypadek samochodowy i jak na nasze ówczesne standardy, w miarę na trzeźwo, w każdym razie nie po alko. Brat umierał w szpitalu przez tydzień, a ja przez tydzień ćpałem. Nie spałem w ogóle. Modliłem się codziennie różańcem z rodzicami i młodszym bratem, bo oni się modlili, no to się modliłem. Chodziłem codziennie na mszę, no bo oni chodzili, no to chodziłem. Byłem całkowicie bezradny i bezwolny, było coraz gorzej. Dodam, że dotychczas byłem zatwardziałym antykatolikiem i wyśmiewałem wiarę i wierzących ludzi zasadniczo przy każdej okazji. Po 4 dniach tego modlitewnego i narkotykowego maratonu coś we mnie pękło. Wpadłem w czarną rozpacz i długo nie mogłem się uspokoić. Dotarło do mnie, że mój brat prawdopodobnie już z tego nie wyjdzie, a ja dosłownie zwariuję, jak usłyszę, że to jest już koniec. Na drugi dzień z samego rana była msza u nas w parafii w intencję uzdrowienia mojego brata. Po kilkunastu latach poszedłem do spowiedzi. W sumie nie umiałem tam powiedzieć nic poza tym, że żałuję i się po prostu od razu rozpłakałem. Tego samego dnia pojechaliśmy do Częstochowy. Stanąłem przed tą słynną ikoną w kaplicy Matki Bożej i mówię tak. Jeśli istniejesz, to albo ty coś zrobisz, albo rodzice stracą kolejnego syna, bo ja zwariuję i wywiozą mnie po prostu w kaftanie stąd. Łzy same zaczęły mi lecieć z oczu całymi strumieniami. Nie miałem pojęcia, co się ze mną dzieje i tak zaczęła się w końcu msza. Była tam z nami ciocia, to ona właściwie nas tam zaciągnęła i sobie tylko znanym sposobem załatwiła po mszy, że mogliśmy klęknąć tam przy samym ołtarzu, przed samym tabernakulum i się chwilę pomodlić. Zacząłem prosić w myślach o uzdrowienie brata, że jak to zrobi, to razem tam przyjedziemy podziękować i że od tej pory zawsze będziemy wierni, wiecie, nie? I wtedy ją usłyszałem. Oczywiście nie fizycznie, to nie był głos. To była ostra, przeszywająca, wyraźna i na 100% pochodząca z zewnątrz myśl. Powiedziała, twój brat już do was nie wróci, ale nie martw się, on jest już ze mną. Po tych słowach poczułem, jakby mi ktoś rękę wsadził do wnętrza i zabrał cały smutek i rozpacz. Wychodząc wszyscy poza młodszym bratem, co ciekawe, przed tym, co się stało, to on był wierzący, a teraz twierdzi, że Boga nie ma, zaczęliśmy żartować, śmiać się, rozmawiać całkiem beztrosko. Zastanawialiśmy się, co się nam stało. To był naprawdę jakiś autentyczny cud. Jechaliśmy tam w wisielczych nastrojach, praktycznie bez słowa, a to nagle całkowita przemiana. No i trzeba powiedzieć, że podziałało. Mój brat umarł, ale ja nie zwariowałem. Wręcz przeciwnie. Dzisiaj mam 35 lat i po ponad 4 latach od tego wypadku mogę powiedzieć, że rzuciłem narkotyki i alko. Oczywiście to nie było tak, jak ręką odjął, ale obyło się w sumie bez terapii, przynajmniej takiej ludzkiej. Bóg zabrał ode mnie wiele innych złych nawyków i wiele dobrego mi dał. Zmagam się dalej z wieloma rzeczami, którymi brudzę sobie życie i sumienie. Ostatnio mam bardzo trudny czas, trwa to już pół roku. Nie pracuję, bo jakoś nie wiem, nie mam siły. Może to znowu jakaś depresja, może zwykłe lenistwo. Upadam. Bardzo często upadam w jeden z najgorszych z możliwych dla człowieka sposobów. Za chwilę przyjemności płacę poczuciem własnej wartości, które spada wtedy do zera. No i swoją godnością, wiecie o co chodzi, nie? To jest ze mną najdłużej. Wstyd. Dostaję w najbardziej czułe miejsce, tam gdzie najbardziej boli. Już dawno straciłem wiarę w siebie, ale wierzę w Niego. Gdyby nie On, gdyby nie Jezus, gdyby nie Ona, gdyby nie Maryja, gdyby nie istniało niebo, nie byłoby mnie tutaj, a raczej nie byłoby mnie wcale. Ojcze Adamie, jesteś mi bliski, więc nie obraź się, ale powiem tak. Strasznie nie lubię tego Twojego moralizowania na koniec. I zaczynając pisać, miałem zamiar powiedzieć Ci, żebyś sobie w moim przypadku darował. Ale wiesz co? A moralizuj se ile wlezie, bylebyś się za mnie pomodlił. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy HP i Langustowiczów, no i Ciebie, Adaśko, i Twoich braci i siostry. Trzymajcie się wszyscy Boga, bo to pewniak jest. Piszę te słowa, chociaż w tej chwili jest mi bardzo źle z samym sobą, a to, mam nadzieję, da Wam trochę do myślenia. No to z Bogiem. Didymos. No kochany. Tak mnie tutaj obrażasz, takie mnie tutaj rzeczy mówisz i ty oczekujesz, że ja na to nie zareaguję? No ty nie wiesz, do kogo ty piszesz, kochany. Kochany, mówię teraz do ciebie po imieniu, oczywiście w swojej głowie, no ale niech będzie ci ten Didymos, który jest twoim patronem. Kochany Didymosie, Dymku, jeśli tak mogę powiedzieć, chociaż to chyba też nie jest odpowiednie słowo względem tego, co ci się w życiu wydarzyło. Dymku, dziękuję ci za twoją historię, dziękuję, że napisałeś. Tak, bardzo się cieszę, że znalazłeś Pana Boga, że go tam wtedy na Jasnej Górze u Maryi rozpoznałeś, ale jesteś łajzomileniem i nie wykonujesz tego, co trzeba zrobić. Tak, tak, będę teraz moralizował, a jakże. Po pierwsze, to muszę ci powiedzieć, że jestem zaskoczony, bo chyba nigdy w życiu nikt mi jeszcze nie zarzucił moralizowania. Różne rzeczy mi zarzucają, przede wszystkim herezję, ale żeby mówić o Szustaku, że on moralizuje, to się chyba jeszcze nie zdarzyło, bo myślę, że jestem w ogóle na samym końcu od moralizowania. Ale nazywaj to jak chcesz, a ja tu będę po twojemu moralizował. Po pierwsze, kochany, to Pan Bóg jest przy tobie i to jest bardzo blisko przy tobie. Cokolwiek z tobą będzie, cokolwiek się dzieje, gdziekolwiek jesteś, on nigdy nie odchodzi. Kochani, to jest taka prawda, o której wam gadam od zawsze i będę wam gadał na zawsze przecież, nie? Bo Bóg nas nigdy nie zostawia. Bóg jest dokładnie w samym środku tego wszystkiego, co nam się dzieje. Kochani, kocham tę historię z tego powodu, że można powiedzieć, żebyście mnie oczywiście dobrze zrozumieli, że to nie ma takiego prostego happy endu, nie takiego, że proszę bardzo, byłem na dnie, potem się pomodliłem, Matka Boża mnie wysłuchała, mój brat został ocalony i to ocalenie sprawiło, że ja wierzę. Zobaczcie, tu jest historia dokładnie odwrotna. Nie został wysłuchany, nie? Matka Boża, trochę tak można powiedzieć nieczule, powiedziała, słuchaj, on już do was nie wróci. To nie jest tak, że zrobimy ten cud i on będzie dalej żył. On już do was nie wróci. A zobaczcie, jednocześnie zabrała mu, ja myślę, że bardziej to on pozwolił sobie zabrać, cały ten smutek, to rozedrganie, to wiecie, to takie lecenie w tą przepaść, nie? Kochani, mówię wam to bardzo często na rekolekcjach na żywo, kiedy może gdzieś tam byliście na żywo, to jest taka konferencja, o której ja bardzo często wracam, nie? Kochani, Boża pomoc nie zawsze polega na tym, że wydarzy się to, co chcemy. Tak, czasem się tak dzieje, kiedy Bóg wie, że to dla nas dobre, kiedy Go o coś bardzo prosimy i to rzeczywiście nam służy, to tak się stanie. Ale kochani, Boża pomoc bardzo często polega na tym, że nie wydarzy się tak, jak oczekujemy. Tylko wydarzy się, uważam, coś znacznie większego, czyli Bóg mówi, to co ci się wydarza, mimo że to nie jest tak, jakbyś chciał, to ja w tym jestem, to ja cię w tym poprowadzę. Gani tak, część ludzi wtedy się obraża i odchodzi od Boga. Część ludzi wtedy mówi, skoro tak, skoro mnie nie słuchasz, skoro nie wysłuchujesz moich próśb, skoro nie jest tak, jak ja proszę, to w takim razie po co ja mam z tobą być, nie? Kochani, zobaczcie, to jest ten przykład tego drugiego brata, który napisano, że przed tym wydarzeniem był katolikiem, nie? A po tym wydarzeniu stwierdził, że Boga nie ma. Kochani, to jest bardzo często takie doświadczenie wielu ludzi, którzy przeżywają jakąś tragedię życiową. Coś trudnego się dzieje, sypie się życie, sypie się zdrowie, sypie się choroba, dzieje się, nie wiem, wypadek i tak dalej. My się bardzo modlimy, nie? I Pan Bóg, że tak powiem, nie rozwiązuje tej sytuacji tak, jak my chcemy, tak, jak my oczekujemy. Wtedy większość ludzi odchodzi. Nie mówię, że wszyscy oczywiście, ale bardzo wielu ludzi wtedy mówi, wtedy przestałem wierzyć w Boga, no bo Bóg mnie nie wysłuchał, nie? Kochani, zobaczcie, to jest dokładnie taki ten sztampowy, uwaga, bardzo niedojrzały sposób podejścia do wiary. Bo to znaczy, że Pan Bóg jest naszym sługą, Pan Bóg jest tym, który ma robić to, co nam się podoba, tak jakbyśmy byli mądrzejsi od Pana Boga. Tak jakbyśmy my znacznie lepiej wiedzieli, jak powinno wszystko wyglądać, kochani. My bardzo często w modlitwie tak naprawdę grzeszymy pychą. Kochani, pychą, bo mówimy Bogu, jak ma być. Już wam mówiłem tysiące razy i będę wam zawsze powtarzał, nie? Kochani, dla nas ideałem jest modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu, gdzie Pan Jezus mówi Ojcu, jak ma być, ale jednocześnie mówi Mu, zrobisz tak, jak chcesz. Ojcze, jeśli to możliwe, oddal ode mnie ten kielich. Jego modlitwa była tak gorąca, że pocił się jakby krwią. Naprawdę się bardzo gorąco modlił, ale jednocześnie Jezus dodawał, ale Ojcze, ja wiem, że Ty wiesz najlepiej. Nie ja wiem najlepiej, mimo że On był Synem Bożym, nie? Jeśli już ktoś na ziemi, jakiś człowiek na ziemi mógłby powiedzieć, że On wie, no to Jezus był jedynym, który mógłby powiedzieć, ja wiem, bo On był jednocześnie również Bogiem. Ale zobaczcie, nawet ten, który miałby jako jedyny prawo do tego, żeby powiedzieć, ja wiem, jak ma być, nawet on oddawał Bogu, swojemu Ojcu taką wolność, nie? Tato, będzie tak, jak Ty chcesz. I kochani, ja jak to przeczytałem, ja Boga jak czytałem to po raz pierwszy, dotarłem do tego momentu, nie? Gdzie Matka Boża mówi, On już do was nie wróci. A wy czekajcie, czy On coś napisał? Mówię, bo to pewnie będzie taka historia jak zawsze, że tam się pomodlił na Jasnej Górze, Matka Boża go wysłuchała i potem się nawrócił. A tu uwaga, on wyszedł tamten po prostu pełen radości, mimo że usłyszał, brat już do was nie wróci. Nie martw się, on jest ze mną. Kochani, tak, tu się rodzi prawdziwa wiara. Kiedy pozwolimy się Bogu poprowadzić również przez ciemności, nie tylko przez to, że On te ciemności rozwieje, Nie tylko, że się wydarzy tak, jak oczekujemy, tak, jak pragniemy, co nie znaczy, że nasze pragnienia nie są, wiecie, dobre, ważne, piękne i że mamy nie pragnąć i nie mówić Bogu o naszych pragnieniach, ale jednocześnie dawać Mu taką przestrzeń, ale pozwolimy Mu się poprowadzić, którędy On będzie chciał, nie? Tylko uwaga! I teraz, dymek, moralizowanie szóstaka. Hopie, leniu śmierdzący, nie wykorzystujesz łaski, którą dostałeś. I ja wiem, o czym mówię, bo ja to ośmielam ci się mówić w taki sposób, chociaż wiem, że zaraz trzecim mi to powie, Boże, jak on może mówić do człowieka leniu śmierdzący. Mówię, bo wydajesz mi się fajnym gościem, a do fajnych gości się mówi bez ogródek. Do fajnych gości, którzy są dla ciebie ważni, a cenię twoją historię, mówi się po prostu bez żadnego udawania. Chłopie, wiem, co mówię, bo sam to robiłem w życiu. Bo sam kiedyś byłem na dnie, znasz pewnie moją historię, sam siebie skreśliłem, tak jak ty to piszesz, że w siebie to już nie wierzysz, ale chociaż w Boga wierzysz. Ja wtedy też całkowicie w siebie nie wierzyłem, no i też faktem, że przez moment w Boga też nie wierzyłem, no ale potem zacząłem mu wierzyć na szczęście. I kochany, po takich wydarzeniach Bóg zawsze oczekuje, On po to je daje, te wydarzenia, że się weźmiemy za siebie. Chłopie, tu piszesz teraz, że się upadlasz, jak rozumiem, prawdopodobnie prostytucją, tak? Sorry, nazwij mi to po imieniu, bo tak to o tym tu piszesz, nie? Jeżeli mylę się i to po prostu chodziło ci o coś innego, to wybacz. No ale piszesz o płaceniu za chwilę przyjemności, no to chyba nie da się tego inaczej zrozumieć, chociaż no nie wiem, może źle myślę. Może myślę przez siebie. Chłopie, to jest, no nie chcę powiedzieć, że znacznie gorsze niż te wszystkie inne rzeczy, bo to trudno takie rzeczy, wiesz, wartościować. A to nie jest tak, że właśnie podjąłeś robotę. I teraz nie mówię w tym kluczu, jak ty możesz to robić. Nie, ja mówię w tym kluczu, dlaczego nie robisz nic więcej, żeby wychodzić z tych rzeczy. Otóż, kochany, tam pisałeś w takim bardzo pięknym zdaniu, że jak tam rzuciłeś te narkotyki, alko, w ogóle chwała Bogu, i sam piszesz, że to nie było jak ręką odjął, czyli była jakaś tam duża praca, ale też odbyło się bez terapii. Kochany, ty musisz skorzystać z pomocy ludzi. Tak, będę teraz po prostu nudny, jak najnudniejszy proboszcz, kurde, na wsi. Stary, potrzebujesz terapii, potrzebujesz kierownika duchowego, potrzebujesz wspólnoty, potrzebujesz wejść w bardzo konkretne rekolekcje, które cię ustawią modlitewnie, a potem będziesz miał kierownika duchowego, który będzie razem z tobą, albo raczej ty mu pozwolisz, żeby szedł z tobą drogą twojego modlitewnego spotykania się z Bogiem. Tak, potrzebujesz terapii, bo kochany, jak widzisz, od samego początku życia masz problem z akceptacją siebie, to trzeba zgłębić, to trzeba pogrzebać w tym. Kochany, te rzeczy się same nie prostują. I guzik mnie obchodzi, że tak jak chciałeś napisać, że nie lubisz mojego moralizowania i że mam sobie dać spokój. Nie dam sobie spokoju. Dałeś mi prawo do twojej historii, no to ci mówię. Tym bardziej, że chopem jesteś. Czyli rozumiem, co się dzieje w twojej głowie, bo ja mam to samo w głowie. Chopie, do roboty. Chopie, do roboty. Bierz się za siebie, bo jesteś ekstra gościem. Bo jesteś pięknym człowiekiem, tak jak każdy, którego Bóg stworzył. Bo masz tak, trudną historię, a ludzie z trudnymi historiami są najfajniejsi. Przepraszam, że tak mówię, nie chcę obrazić nikogo, kto nie ma trudnej historii, bo wszyscy jesteśmy najfajniejsi. Mam nadzieję, że rozumiecie. Ale ja lubię takich ludzi jak ty. Lubię takich ucioranych. Bo sam jestem uciorany. No dobra, już mniej. Ale jestem. I to jest moja historia, to jest moja piękna historia. I to jest też twoja piękna historia. Tylko nie skończyłeś jej jeszcze. Zatrzymałeś się, leniu, na tamtym wydarzeniu. Tak, super, że udało ci się trochę zrobić. Ekstra. Bardzo się cieszę, że wylazłeś z tych narko, że wylazłeś z tych alko. No właśnie, ale jak sam widzisz, nie jest dobrze, nie? Nie pracujesz, leżysz w jakiejś depresji. Chłopie, musisz wyciągnąć rękę do innych ludzi po pomoc. Musisz dołączyć do wspólnoty kościoła. Nie w sensie, że pójdziesz na mszę. Bardzo potrzebujemy ludzi obok siebie, którzy nas trzymają, z którymi idziemy, z którymi wzrastamy, z którymi się formujemy. Nie ma kołaczy bez pracy. Tak to mówiono? Nie najesz się słodkiego, chłopie, jak nie podejmiesz roboty nad sobą. Więc tak, jak powiedziałeś, a moralizuj se ile wlezie, bylebyś się za mnie pomodlił. Tak, modlę się za ciebie, więc jednocześnie będę moralizował ile wlezie. Nie zmarnuj tego daru, który dostałeś. Rozwiń go, bo na razie go trzymasz zapakowanego ciągle. Tak, było jakieś odbicie, ja też takie miałem i potem wróciłem do, jak to mówi Pismo Święte, do tego, co pies sam wyżygał. I ty też trochę wracasz. Może w innym wymiarze, może na innych poziomach, ale wracasz. No to przestań. I nie w sensie, że teraz postanowisz, bo to żadne postanowienia nic nie dają. To chodzi o robotę nad sobą. A robota się dzieje zawsze właśnie we wspólnocie, w kierownictwie, w terapii i tak dalej. Chłopie, do roboty. Podnieś się, poszukaj ludzi, dołącz do konkretnej drogi formacyjnej. i tak będziesz się naprawiał. I będziesz mega, super, ekstra gościem, bo inaczej to wróci. Szatan się będzie o ciebie upominał. Skoro już znalazł te brzyczółki w tobie, skoro cię upodlił na tylu, zobacz, poziomach, on będzie się o to upominał do końca życia. I mówię ci teraz to nie z wysokości moralizującego księdza, tylko z wysokości gościa, który wszędzie tam był. I w moim życiu szatan się upomina i będzie się upominał do końca życia. Wiem to już. Nie mam już nawet żadnej ochoty, żeby nie robił tego. Nie, już to już jest normal. Wiem, że raz na jakiś czas on będzie wracał we mnie, bo on wie, że tam mam soft spoty, tak jak samo sobie napisałeś. Jeżeli nie nauczysz się budować sobie siatki obronnej, nie nauczysz się różnego rodzaju mechanizmów, które będą cię z tego wyprowadzały, nie znajdziesz pomocy u ludzi, nie będziesz miał grupy wsparcia, nie będziesz miał relacji, które cię będą trzymać, to będzie walił, aż walnie. Więc nie marnuj tego. Bądź mi bratem. Rozumiesz? No. Dobra. Tak to chyba Szóstak jeszcze nie gada w historiach potuczonych, nie? Ten słodki głosik romantyczny Adama Szóstaka. W historiach dzisiaj takie rzeczy. No a to chłop z chłopem gada, to najwyżej nie słuchajcie. Co chłop z chłopem pogadał. Jak czytam jego historię, to myślę, że mogę tak do niego mówić. A jak nie, to sorry. Wybacz. Nikt się nie każe słuchać. Dobra. Moi drodzy, bo zaczynamy wchodzić w niebezpieczne rejony. Kochani, bardzo, bardzo wam dziękuję za to kolejne spotkanie. Mam nadzieję, że dla kogoś może będzie też otrzeźwienie, nie tylko do autora, a może ktoś to usłyszy i weźmie do siebie. Może to usłyszy do siebie. Hopie. No chyba, że jesteś babą, to może powinienem mówić babo również. Wiem, już widzę też niektóre komentarze. Jak on może tak mówić, babo i chłopie? Taki on jest niekulturalny. A jest! Widziały gały, co brały. W sensie, skoro to przyszliście. Ty, co się ze mną dzisiaj dzieje, słuchajcie? Nie wiem. Pamiętajcie, moi drodzy, bądźcie dobrzy dla siebie i bądźcie dobrzy dla innych. Kochajcie siebie, kochajcie innych, a nade wszystko kochajcie Boga. Dzięki za kolejne spotkania, za kolejną historię, za kolejny odcinek. Widzimy się, słyszymy się za tydzień, pewnie. A tymczasem się miejcie najlepiej na świecie. Mocno ściskam, pozdrawiam, błogosławię i do następnego. Z Bogiem. Pa, pa.